Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Jasiński Bartosz. Dziękuję serdecznie Pani Profesor za wspaniały wstęp, za przedstawienie również tutaj tematu, który dzisiaj będziemy poruszać. Ja zajmę się dzisiaj troszeczkę tą pierwszą częścią, czyli poopowiadam o tym, jakie projekty i co aktualnie robimy w ramach pracy nad baterią do całościowej diagnozy w obszarach emocjonalno-społecznym i osobowościowym. Tutaj właśnie są logotypy, prowadzimy dwa badania, obszar osobowościowy i obszar emocjonalno-społeczny. Może zacznijmy od celu projektów. W jakim celu te projekty są prowadzone? Przede wszystkim chcemy dostarczyć narzędzie do całościowej diagnozy w obszarze osobowości i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. A dlaczego? Ponieważ to, co dzisiaj możemy obserwować zarówno w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jak i w szkołach, innych placówkach edukacyjnych, mamy do czynienia z fragmentaryzacją na poziomie narzędziowym, koncepcyjnym, a także aplikacyjnym. Oznacza to, że współczesne testy korzystają tak naprawdę z różnych zbiorów, które mierzą różne zmienne, one są ze sobą raz lepiej dopasowane, raz gorzej. Są również o różnym zakresie. Czasem badają bardzo wąskie zmienne, czasem bardzo szerokie. No i dotyczą różnych poziomów. Od podstawowych, trwałych dyspozycji po zmienne wzorce zachowań. Czy można to zmienić i jak można to zmienić? No, że można zmienić, to wiemy, tylko w jaki sposób możemy to zrobić? Przede wszystkim poprzez nową koncepcję. Koncepcję, która będzie stanowiła syntetyczny opis osobowości oraz funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Stąd mamy dwa projekty, ale one ze sobą będą się wiązać w taki sposób, że dadzą nam całościowy obraz osoby. Jak to wygląda? Jak powstała koncepcja? Zaczynamy od dobrostanu. Dobrostan, myślę, że jest to pojęcie, które gdzieś każdy z Państwa słyszał, chociażby w światowej, w definicji zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia, tak, że zdrowie to będzie tak naprawdę dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny, a nie tylko brak choroby. Wrócimy do tego pojęcia później troszeczkę szerzej. No dobrze, ale zaczynamy od dobrostanu. Jak jest dobrze, nic się nie dzieje. Natomiast kiedy zaczynają się problemy? Kiedy dostrzegamy pewne zaburzenia. I tutaj właśnie wchodzimy z tymi narzędziami, czyli z naszą diagnozą. Diagnoza, czyli poszukiwanie przyczyn. Skąd są te problemy i zaburzenia? No, jeżeli mamy zaburzenia na poziomie emocjonalnym, tak, emocjonalno-społecznym, no to będziemy szukać jakichś niedostatecznych kompetencji na tym poziomie. Ale te kompetencje będą również uwarunkowane jakimiś czynnikami sprzyjającymi lub utrudniającymi, czyli naszymi dyspozycjami osobowościowo-temperamentalnymi, czyli mamy projekt osobowościowy. Co ciekawe, narzędzia, które powstają obok nich tak naprawdę, obok tych narzędzi powstają również materiały postdiagnostyczne, których celem będzie po takiej diagnozie wspieranie terapeutyczne osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, celem doprowadzenia ich do tego poziomu naszego dobrostanu. I tutaj autorzy tej koncepcji, to jest bardzo ciekawe, stworzyli taką metaforę komputerową. Oczywiście nie chcemy tutaj wprowadzać jakiegoś redukcjonizmu i porównywać człowieka do komputera, natomiast służy to tak naprawdę oddzieleniu tych wszystkich obszarów. I mamy interfejs, to będzie nasz dobrostan i zaburzenia. Mamy Coś nie działa. To buntuje się, tak, zdecydowanie. Może w ten sposób. O, mamy software, czyli oprogramowanie, a także hardware. I o tym teraz troszeczkę szerzej opowiem. Zacznijmy od hardware'u. Hardware. W komputerologii hardware'em będziemy nazywać wszystko, co jest takie materialne, materialną częścią komputera, czyli na przykład twardy dysk, kości pamięci, płyta główna. To one stanowią tak naprawdę podłoże dla naszego software'u. Weźmy sobie przykład, jeżeli mamy 2 giga RAM-u i starszej generacji procesor, to na tym komputerze nie zainstalujemy nowego systemu operacyjnego, jakim jest Windows 10. jak to ma się do człowieka, w implikacji do wiedzy o człowieku, tutaj mamy osobowość i temperament, czyli raczej trwałe i niezmienne dyspozycje, tak, które nabywamy gdzieś tak naprawdę już na etapie, kiedy się rodzimy i w pierwszych etapach rozwoju. Pojawia się pytanie, po co diagnozować coś, co zasadniczo jest trwałe i niezmienialne? Przede wszystkim dlatego, że nikt nie powiedział, że to całkiem nie jest zmienialne. W jaki sposób możemy tak naprawdę manipulować tymi predyspozycjami, chociażby zmieniając warunki otoczenia, w jakich się znajdujemy. Po drugie, wiedza o tych predyspozycjach pozwoli nam w lepszy sposób dobrać późniejsze materiały postdiagnostyczne na poziomie software'u, czyli na poziomie tych zaburzeń emocjonalno-społecznych. Jeżeli ja wiem, że jestem introwertykiem, albo raczej osoba, którą zdiagnozowałem, jest introwertykiem, dobiorę inne metody do pracy, aby wypracować jej kompetencje społeczne, niż gdyby była ekstrawertykiem. No i po trzecie, wiedza również na poziomie hardware'u, czyli o osobowości i temperamencie, pozwala nam wybiegać w przyszłość. Dzięki temu będę mógł tak naprawdę dowiedzieć się, jakie predyspozycje na przykład zawodowe dana osoba będzie miała, tak? Jeżeli ktoś jest ekstrawertykiem, ma bardzo dużo energii, ciągle chce być wśród ludzi, raczej nie będę proponował takiej osobie bycia programistą. Przejdźmy do software'u. Software w komputerologii ponownie. Będzie to inaczej oprogramowanie, czyli nasz Windows, nasz Linux, nasz OS X i inne tego typu, Android na telefonach. Natomiast u człowieka to będzie nasz obszar kompetencji emocjonalno-społecznych. I tutaj jak osobowość i temperament były raczej trwałe i niezmienne, tak na poziomie emocjonalno-społecznym mamy możliwość modyfikacji. Musimy tylko pamiętać, że te kompetencje tak naprawdę są uwarunkowane osobowościowo i temperamentalnie. Tutaj bardzo, bardzo ważne stwierdzenie, że po dokonaniu diagnozy na tym poziomie tak naprawdę będziemy mieli już pewne sugestie, co powinniśmy i co możemy zmienić u danej osoby. W tym obszarze badań wykorzystujemy dwa modele. Postaram się tak pokrótce o tym opowiedzieć, też nie wchodząc w szczegóły ze względu na to, że sam konstrukt teoretyczny jest mocno rozbudowany, więc powiem może tylko tak, że na poziomie software'u, czyli tych kompetencji emocjonalno-społecznych, wykorzystujemy dwa modele. Pierwszy model, czyli mechanizmy emocjonalno-motywacyjne, na które składają się dwie osie, kontrola impulsów oraz samomotywacja. Są to osie niezależne od siebie i w tym modelu będziemy badać sześć zmiennych. Hamowanie impulsów, samokontrola, impulsywność, zdecydowanie, wytrwałość oraz orientacja przyszłościowa. Drugi model wykorzystywany to są mechanizmy społeczne, czyli odpowiedzialność i asertywność. Podobnie mamy sześć mierzonych zmiennych. Empatia, poczucie wspólnotowości, moralność, samoakceptacja, sprawczość, inicjatywa społeczna. Interfejs. Interfejs najłatwiej powiedzieć, że jest to, co widzę, tak? Czyli widzę, że mój komputer się zacina, no to coś jest nie tak. Widzę, że dziecko ma jakieś problemy emocjonalne, no to będę szukał dalej, będę szukał właśnie w tych obszarach emocjonalno-społecznym oraz osobowościowym. Interfejs to będzie inaczej nasz dobrostan versus problemy zaburzenia. Tutaj może przejdźmy od razu tu. Czyli porozmawiajmy o tym dobrostanie, tak jak na początku mówiłem. W naszej koncepcji dobrostan tutaj jest pokazany jako jedna rzecz, natomiast dobrostan możemy podzielić tak naprawdę na trzy jego rodzaje. Dobrostan ogólny, czyli to będzie taka dobrostan ogólny to będzie zadowolenie z własnego życia, taka motywacja do działania i chęć dalszego działania, pracy nad swoim życiem. Mamy również dobrostan społeczny, to będzie w tym aspekcie właśnie emocjonalno-społecznym, który będzie polegał na takim poczuciu bycia częścią większej społeczności, miłości do tych osób oraz takiego poczucia obowiązkowości wobec innych ludzi oraz dobrostan osobisty, który będzie potencjałem, wrodzonym potencjałem do działania, czyli będziemy mieli też ten aspekt motywacyjny. I w przeciwieństwie do tego stoją właśnie problemy, problemy, na których się głównie będziemy skupiać. Mamy problemy psychasteniczne, które są przeciwieństwem dobrostanu osobistego. Będzie to taka bierna zależność, czyli kiedy ja uważam, że sobie na pewno nie dam rady, ktoś mi musi w tym pomóc. Będziemy mieli problemy internalizacyjne, które są przeciwieństwem dobrostanu ogólnego, czyli taka ogólne niezadowolenie, taka wewnętrzny smutek, wewnętrzna słabość. No i problemy eksternalizacyjne, które są przeciwieństwem dobrostanu społecznego, czyli tutaj będzie wręcz taka wrogość, agresja w stosunku do innych osób. Podsumujmy sobie to. Mamy trzy poziomy. Hardware, czyli nasza osobowość i temperament, które będą stanowiły obszar badań osobowości. Mamy również software, w którego skład wchodzą kompetencje emocjonalne oraz społeczne oraz interfejs, czyli nasz dobrostan versus problemy. I te software i interfejs dwie stanowią nasz obszar emocjonalno-społeczny. Tak naprawdę przypomina to trochę freudowską górę lodową. I jeszcze raz założenia, czyli naszym głównym założeniem jest stworzenie narzędzi do całościowej diagnozy w obszarze emocjonalno-społecznym oraz osobowościowym, które są oparte na autorskich modelach teoretycznych dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia, z uwzględnieniem również osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla osób słabowidzących i niewidomych. Obudowanie tego wszystkiego materiałami postdiagnostycznymi, zsynchronizowane z ICF modelu biopsychospołecznym i diagnozy funkcjonalnej, i narzędzia powstaną w wersji papierowej, a także aplikacyjnej. I co ciekawe, wszystko docelowo ma być przekazane przez ORE do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce. W którym momencie znajdujemy się w naszych badaniach? Aktualnie rozpoczynamy badania pilotażowe, które obejmą trzy województwa: mazowieckie, świętokrzyskie oraz pomorskie. I tutaj będziemy badać próby 2200 osób na projekt, czyli łącznie 4400 osób, po czym przejdziemy do badań walidacyjnych. Tutaj już badania obejmą całą Polskę, która została podzielona na 7 makroregionów i zostanie przebadane 2750 osób na jeden projekt. Co ciekawe, osoby, które będą brały w zasadzie oddziały szkolne, czy też uczelni wyższych, które będą brały udział w tych badaniach, zostały wylosowane dwupoziomowo, czyli zostały wylosowane najpierw szkoły, które będą przebadane w całej Polsce, a następnie dodatkowo jeszcze oddziały, które też zostaną wyodrębnione do tych badań. To wszystko, aby zachować złoty standard badań naukowych. No i normalizacja, która obejmie również całą Polskę, i tutaj już będziemy mieli 11 tysięcy osób na jeden projekt. Daty 2019-2020 pilotaż, w 2020 startujemy z walidacją i do 2021 roku chcemy ukończyć normalizację. Nasz cel, jak już mówiłem, to opracowanie narzędzi do całościowej diagnozy, które będą również dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla osób słabowidzących, niewidzących, dla osób słabosłyszących, niesłyszących, dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób ze spektrum autyzmu. I to wszystko w złotym standardzie badań i metodą 360 stopni, czyli badania będą polegały na samoopisie danej osoby, oprócz tego jej rodziców, jeżeli jest osobą nieletnią, małoletnią, nauczycieli, a także korelując to wszystko z jej wynikami szkolnymi. To tyle z mojej strony. Teraz przekazuję głos pani dr Emilii. Dziękuję serdecznie.